Obrady RMF24. Specjalnie dla Was przenosimy się teraz na teren Ameryki Łacińskiej, a dokładnie między Stany Zjednoczone a Wenezuelę. Bo Donald Trump stwierdził, że dni Nicolasa Maduro są już policzone. W co Amerykanie grają z Wenezuelczykami? Czy napięcia w Ameryce Południowej mogą zakończyć się zbrojną eskalacją? Te pytania już teraz zadam profesor Joannie Gosłowskiej-Bolek z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pani profesor.
Dzień dobry.
Pani profesor, dni Maduro są policzone, tak twierdzi Donald Trump. Co pani profesor zdaniem to oznacza? To jest tylko taka klasyczna retoryka Trumpa, czy on coś zapowiada?
Donald Trump już od jakiegoś czasu w swoich wypowiedziach właściwie wysyła takie sprzeczne sygnały. Jego odpowiedzi na liczne pytania, które padają przecież cały czas ze strony różnych dziennikarzy i różne są zapytania w kongresie, to te odpowiedzi jakby nie uderzają w sedno, czyli nie wiemy, jakie on ma faktycznie plany, bo od takiej prostej, jednoznacznej odpowiedzi, która by potwierdzała cokolwiek, on po prostu się uchyla. I tak samo wczoraj ukazał się wywiad, którego udzielił dla stacji CBS. Donald Trump przyznał, że on uważa, wierzy w to, że dni prezydenta Nicolasa Maduro są policzone. Natomiast już na pytanie o to, czy zamierza wypowiedzieć wojnę Wenezueli, Trump odpowiedział: wątpię, nie sądzę. Również na różne pytania, które padały dotyczące tego, w jaki sposób zamierza tę Wenezuelę potraktować i samego Nicolasa Maduro, on odpowiada w ten sposób, że gdybym zamierzał przeprowadzić atak, to przecież bym wam tego wcześniej nie mówił. Jednocześnie wiemy od czwartku, że CIA zostało upoważnione do tego, aby przeprowadzić tam akcję wywiadowczą. Ponadto, że zidentyfikowało cele, w tym cele wojskowe. To tutaj oczywiście od razu przychodzi nam na myśl, że ta identyfikacja jakichś celów potencjalnie do zaatakowania już oznacza takie bezpośrednie przygotowanie do jakiejś formy ataku. Widzimy też od paru tygodni gromadzenie w regionie tuż w pobliżu wód terytorialnych Wenezueli wielu wojskowych samolotów, całej floty statków. Teraz również przemieszcza się najnowocześniejszy lotniskowiec Stanów Zjednoczonych właśnie w okolice Wenezueli i Donald Trump zapytany o to, po co to wszystko, odpowiedziałam przecież, gdzieś musi przebywać ten lotniskowiec. I teraz takie nagromadzenie może nam tutaj sugerować, że w najbliższym czasie dojdzie do jakiejś kolejnej eskalacji, bo już od września mamy całą serię ataków na niewielkie łodzie motorowe. Tych ataków było kilkanaście, zginęło około 60 osób, które Stany Zjednoczone wskazują jako związane z narkobiznesem. Chociaż tutaj uwaga, takiego potwierdzenia jakby dokładnego nie mamy, czyli nie ma żadnych dowodów przedstawionych na to, że te osoby, które zostały zabite bez żadnego przeprowadzenia jakiegoś postępowania, po prostu zostały zamordowane, że one faktycznie należały do karteli, czy one przywoziły narkotyki.
Panie profesor, ale to jest trochę absurdalne. Znaczy teza, że on zbiera tą całą broń, czy ściąga tam lotniskowiec, żeby szybciej rozprawiać się z jakimiś przemytnikami narkotyków, ludzi, albo po prostu rybakami, bo rzeczywiście nie wiemy, kto to jest, brzmi mało wiarygodnie. Z drugiej strony jego odpowiedź, nawet gdybym chciał wywołać wojnę, to przecież bym wam o tym nie powiedział. To też jest odpowiedź dość racjonalna. To znaczy, jeśli coś wygląda jak przygotowanie do wojny, a tak wygląda, to dlaczego miałoby nie być wojną, nawet jeśli ją nazwiemy w jakikolwiek inny sposób, na przykład, operacją militarną?
No to teraz warto sobie zadać pytanie, czy nagromadzenie tej całej floty, tych wszystkich samolotów, tych wszystkich całej floty też dronów bojowych, około 10 tysięcy żołnierzy przebywa tam właśnie w regionie, czy to wszystko jest po to, aby no, dokonać jakichś drobnych w sumie ataków na łodzie motorowe, no, które tam pływają po tych wodach i właściwie żadna z nich nie jest w stanie dotrzeć do wybrzeży Stanów Zjednoczonych, bo to są malutkie łódki, które no, płyną nie tylko, ale przede wszystkim z wybrzeży Wenezueli no, w kierunku małych wysp karaibskich. Czy to wszystko jest po to, aby dokonać kilku, dosłownie czy kilkunastu takich ataków, powiem w cudzysłowie drobnych, no bo dla tych osób, które są tam atakowane i giną faktycznie, to oczywiście jest olbrzymia tragedia. W dodatku Donald Trump nie wystąpił o zgodę kongresu na podejmowanie jakichś działań wojennych. On mówi, że nie potrzebuje takiej zgody. No więc tutaj też mamy takie znaki zapytania, co faktycznie jest planowane i w jaki sposób. Ponadto pamiętajmy, że Donald Trump w swojej kampanii wyborczej i zresztą w poprzedniej kadencji też o tym mówił, że on jest do tego, aby kończyć konflikty zbrojne, a nie zaczynać nowe. A tu sam Nicolas Maduro, zresztą akurat w tym wypadku słusznie, no stwierdza, że przecież to wszystko dąży do tego, aby sfabrykować nowy, długotrwały konflikt wojenny, to znaczy wieczną wojnę, no bo tutaj trudno sobie wyobrazić, że za pomocą jakichś kilku bardzo szybkich, precyzyjnych ruchów rzeczywiście kończy się dyktatura Nicolasa Maduro, dlatego, że przecież Wenezuela ma swoje siły zbrojne. One są w gotowości, one są też przygotowane do odpierania ewentualnych operacji powietrznych dzisiaj. Tam są zgromadzone wszystkie te siły w wielkiej gotowości, ale mamy też na przykład doniesienia o tym, że są kolejne transporty rosyjskich samolotów i śmigłowców, jakiś personel inżynieryjny tam z Rosji również przybywa, więc wydaje się, że ewentualny atak no, może nie skończyć się jakimś szybkim obaleniem reżimu, gdyby miało do tego dojść. Wydaje się raczej, że te nagromadzenie sił wojskowych ze Stanów Zjednoczonych u wybrzeży Wenezueli miałoby doprowadzić do tego, żeby Nicolas Maduro sam się wycofał, albo żeby ktoś...
A to jest w ogóle możliwe, pani profesor? No bo dlaczego w zasadzie miałby się, no tak ujmując rzecz brutalnie, no dlaczego miałby to zrobić?
No i tutaj, i to jest właśnie te kluczowe pytanie, no bo być może, myślę, że taki może być tok rozumowania w tym momencie, jeżeli zostaną dopuszczone ataki rzeczywiście na terytorium Wenezueli, ale nie takie, które miałyby gdzieś tam no, w Pałac Miraflores uderzać, tylko na te zidentyfikowane, jak to wiemy, jakieś cele wojskowe, czyli w jakieś pasy startowe, które tam są przy okazji wykorzystywane przez handlarzy narkotyków. Myślę, że to może być kolejny krok, że to wszystko miałoby spowodować pewien rozłam w lojalności służb zbrojnych wobec reżimu Nicolasa Maduro i ewentualnie no, podjęcie takiej decyzji albo przez samego Nicolasa Maduro, albo przez osoby bardzo blisko z nim związane, gdzieś z jego administracji, no, o tym, aby jednak samemu się wycofać, no, znaleźć sobie jakiś azyl, powiedzmy gdzieś w zaprzyjaźnionym kraju i odejść. Natomiast pamiętajmy, że to nie jest takie proste, że Nicolas Maduro jest tutaj też no, powiązany bardzo blisko z całym ogromnym przemysłem narkotykowym. On jest zakładnikiem też no, tego systemu, który sam stworzył. To nie jest taka prosta decyzja, że on odejdzie, bo tu interesy tych karteli narkotykowych no, również dbają o to, aby ten cały system zachować. Jest bardzo dużo broni w Wenezueli, takiej, która jest niekontrolowana. Tam jest bardzo dużo grup zbrojnych, których nikt w zasadzie nie jest w stanie tak bardzo szybko jakoś skontrolować czy rozbroić. I te wszystkie grupy, jak również duży biznes, który współpracuje z reżimem, im w ogóle nie zależy na tym, aby Nicolasa Maduro obalać, czy no, w jakikolwiek sposób wspierać jego jego odejście. Więc myślę, że ta sytuacja jest dzisiaj bardzo napięta, nie będzie eskalować w taką stronę, żeby samego Nicolasa Maduro obalić, ale żeby próbować przekonać albo jego, albo osoby blisko w jego otoczeniu, aby on odszedł.
Panie profesor, to jeszcze przejdźmy do tego pytania o te narkotyki i o te gangi narkotykowe. Sam prezydent Trump oczywiście mówi o tym, że on zwalcza Wenezuelę, tak jak Kolumbię, dlatego że to jest siedziba przemysłu narkotykowego. Pani sama mówiła o tym, że, pani profesor, że są te powiązania gangów, ale na ile kwestia walki z narkotykami to jest ukrywanie prawdziwych intencji. Na ile to jest wojna ideologiczna, na ile to jest wojna polityczna, choćby po to, żeby usunąć wpływy rosyjskie z Wenezueli, a na ile to jest rzeczywiście wojna z narkotykami?
Od długiego czasu widzimy napięcie na linii Stany Zjednoczone-Wenezuela i to jest napięcie właśnie takie ideologiczne, jeszcze sięgające czasów poprzednika Nicolasa Maduro, czyli Ugona Chaveza, który sam ten system stworzył. Natomiast Nicolas Maduro z całą pewnością prowadził bardziej autorytarną, czy nawet już dzisiaj mocno autorytarny taki system rządzenia. On też jest zamieszany bardzo mocno w te wszystkie powiązania narkotykowo-terrorystyczne, to z całą pewnością, natomiast oskarżanie go o to, że on miałby być szefem kartelu narkotykowego, myślę, że to jest bardzo mocno przesadzone, że to w ten sposób nie funkcjonuje. Mamy w Wenezueli całą sieć takich powiązań, to jest potwierdzone, oczywiście to wiemy, natomiast sama Wenezuela nie jest producentem narkotyków, ani fentanylu, który miał znaleźć się jakby na celowniku głównym Donalda Trumpa. Tutaj z całą pewnością ten fentanyl nie powstaje, albo jeżeli to naprawdę w jakichś śladowych ilościach. Fentanyl przede wszystkim powstaje w Meksyku i tu są powiązania jakby z Chinami. Natomiast w Wenezueli również nie uprawia się koki. Kokę uprawia się w sąsiedniej Kolumbii, no i w mniejszych ilościach w Boliwii i w Peru. Są tylko trzy kraje, w których się uprawia kokę. Tak więc również produkcja kokainy, no, która jest tutaj tym głównym jakby narkotykiem, który jest przewożony, no to też nie jest Wenezuela. Przez Wenezuelę natomiast ciągną szlaki transportowe i to jest prawda, natomiast niewielka naprawdę ilość tej kokainy trafia poprzez Wenezuelę gdzieś tam dalej do Stanów Zjednoczonych, to jest poniżej 5%, jak to szacują eksperci. Więc tutaj oczywiście jest taka kwestia dotycząca narkobiznesu, natomiast to nie jest główny powód, dla którego to nagromadzenie sił zbrojnych tam następuje i dla którego widzimy tę całą eskalację dzisiaj.
A co jest głównym powodem? Polityka? Pieniądze? Czy to, że to jest reżim jeszcze lewicowy, no tak bym powiedział.
Ja myślę, że tu kilka jest właśnie powodów tych, o których mówiliśmy, ale też warto pamiętać, że Wenezuela ma największe na świecie potwierdzone złoża ropy naftowej i ten biznes też na dzisiaj nie pracuje na rzecz Stanów Zjednoczonych, a to jest jeden z na pewno z powodów, dla którego Wenezuelę Donald Trump chciałby odzyskać. Druga jest jeszcze kwestia, że Donald Trump obiecał swoim wyborcom, że rozprawi się z narkotykami. I to jest taki moment, gdzie w sposób wręcz taki symboliczny on pokazuje, że tu dokonuje, prawda, no pewnych działań bardzo spektakularnych. Też nie wydaje mi się, żeby był skłonny wycofać się z zaaranżowanej tej sytuacji bez podjęcia jakichś takich działań, które dałyby mu powód do tego, żeby powiedzieć: oto wygrałem. Prawda? Więc musi być coś, co on uzna za ten swój sukces. A więc tutaj wiele jest tych różnych powodów, które składają się na tą układankę, chociaż tym takim oficjalnym, to jest właśnie walka z narkobiznesem, i z samym Nicolasem Maduro, który zdaniem Donalda Trumpa jest szefem tych karteli narkotykowych w Wenezueli.
Bardzo dziękuję. Profesor Joanna Gocłowska-Bolek z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego była naszym gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję serdecznie.